Minęła godzina 13.30 w Radiu Doxa. Czas na audycję unijną Unia bez tajemnic na 107.9 FM oraz na doxa.fm. Przenosimy się do naszego studia radiowego w Strasburgu, gdzie jest już europoseł Danuta Jazłowiecka, przedstawicielka Europejskiej Partii Ludowej. Witam serdecznie, pani poseł.
Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie.
Pani poseł, będziemy dziś sumować pierwszą powakacyjną sesję plenarną, która miała kilka takich akcentów, a w zasadzie dwa mocne akcenty. Pierwszy z nich to pierwsze orędzie przewodniczącego komisji Jean-Claude Junckera o stanie Unii, a drugi temat, który niejako jest powiązany również z tym pierwszym punktem, czyli sytuacja, która zrodziła się kilka tygodni w Europie. No i na razie, z tego co tak patrzymy, nie jest do ogarnięcia, nie jest do zatrzymania, czyli sytuacja z osobami, które dostają się do Unii Europejskiej.
Tak, rzeczywiście bardzo dużo temu tematowi poświęcił w swoim orędziu pan Juncker czasu. Mówił też o sytuacji w Grecji, bo to jest kolejny taki bardzo poważny problem. Jak wiemy, Grecja jest przed wyborami. Na szczęście, zanim złożył swoją dymisję, pan premier Tsipras podpisał dwa dokumenty, w którym z jednej strony podnosi podatek VAT, z drugiej strony wprowadza reformę emerytalną. To są niektóre z punktów obowiązkowej reformy, która musi mieć miejsce w Grecji, by można było ją wciąż dofinansowywać. No i tak naprawdę bardzo ciekawi jesteśmy, jak będzie wyglądała sytuacja po wyborach, bo wciąż Tsipras ma duże poparcie, ale najprawdopodobniej nie będzie mógł rządzić samodzielnie. Najprawdopodobniej będzie musiał tworzyć koalicję którąś z partii, która jest bardzo skompromitowana za poprzednie rządy. Natomiast jeżeli chodzi o problem migracji, rzeczywiście tutaj mieliśmy nawet jeszcze później mieliśmy taką dodatkową debatę, w której dyskutowaliśmy o sytuacji, jaka ma miejsce w Unii Europejskiej, w Unii, w której na przesiedlenie czeka 160 tysięcy osób z Syrii, Erytrei, Iraku i Afganistanu. Te osoby, które dotarły do Unii Europejskiej, to jest zaledwie 0,11% ludności Unii Europejskiej. Przypomnę tylko, że w Libanie uchodźcy, którzy przekroczyli granicę Libanu, stanowią już 25% ludności migrantów, ale nie ulega wątpliwości, że jest jeszcze sporo krajów arabskich, które mogłyby przyjąć tych migrantów. Ja też tylko może przypomnę, że od 2011 4 miliony migrantów z krajów objętych dzisiaj wojną, przede wszystkim z Syrii, przekroczyło granicę Jordanii, Libanu, Turcji. Izrael do dzisiaj nie chce przyjmować migrantów. Twierdzi, że jest bardzo małym krajem i nie stać go na przyjmowanie migrantów z Libii czy z Syrii. Wręcz chce na granicy z Syrią i z Libanem budować mury. No i oczywiście problem Europy, która dzisiaj dyskutuje nad tym, jak rozwiązać problem tych 160 tysięcy osób, uchodźców, którzy gdzieś powinni być rozprowadzeni po krajach członkowskich Unii Europejskiej. Czechy, Węgry, Słowacja odmówiły przyjęcia jakiejkolwiek liczby migrantów, mimo że te propozycje z Komisji Europejskiej opiewają tylko na 1000 osób. W Polsce Komisja Europejska zaproponowała przyjęcie 12 tysięcy, w pierwszym etapie około 2600 osób. Wciąż prowadzimy negocjacje, ponieważ tak naprawdę w sposób odpowiedzialny przyjmować uchodźców. Musimy być przygotowani na to przyjmowanie uchodźców, a przyznam się, że przez ostatnie tygodnie wakacji bardzo często słuchałam wiadomości CNN i postawa uchodźców wielokrotnie mnie zdumiewała, a jeszcze bardziej zdumiewał mnie fakt, że nikt nie tłumaczy uchodźcom, że samo przekroczenie granicy Unii Europejskiej nie oznacza, że te osoby mają już prawa. Te osoby dopiero w tej chwili muszą budować sobie te prawa, muszą zadbać o te prawa, by otrzymać azyl i mieć prawo podróżowania po Unii Europejskiej. Niestety my wciąż nie dbamy o to, by też tych uchodźców informować o tym, w jakim stanie są przygotowania, jakie właśnie uprawnienia mają te osoby i jaki proces powinny przejść, by zyskać lepsze uprawnienia.
Pani poseł, zanim przejdziemy do tej debaty, która przetoczyła się w Parlamencie Europejskim, chciałbym zapytać właśnie na temat tej sytuacji, którą teraz mamy. Czy Unia Europejska nie została zaskoczona takim rozwojem przypadków, które właśnie się dzieją? Patrzymy przez pryzmat tych informacji, które widzimy w obrazkach, między innymi z Węgier, czyli główny dworzec Keleti w Budapeszcie, który został zablokowany. Żadne pociągi międzynarodowe nie wyjeżdżają z tego dworca. Widzimy tych, którzy idą autostradami, by dostać się do Niemiec. Widzimy niektóre zachowania dziennikarzy, które są skandaliczne, między innymi jedna z prawicowych dziennikarek na Węgrzech, która kopie jednego z imigrantów. Czy ta sytuacja była wielkim zaskoczeniem dla Unii Europejskiej, czy można było jej jakoś już przeciwdziałać?
Była wielkim zaskoczeniem, ale przyznam się, że nie powinna być wielkim zaskoczeniem. Ja kilka lat temu byłam w Sudanie i rozmawialiśmy na temat właśnie migracji i ta wielka chęć Sudańczyków przekroczenia granicy Unii Europejskiej była nieprawdopodobna, zresztą nie tylko ich, bo byłam na takim forum niemalże wszystkich krajów afrykańskich i tam dyskutowaliśmy o tych możliwościach inwestowania w społeczeństwo afrykańskie i wielokrotnie słyszeliśmy i widzieliśmy tą olbrzymią chęć dotarcia do Unii Europejskiej. My wciąż mówimy o Unii Europejskiej, że to jest cudowne miejsce dbające o warunki socjalne, społeczne swoich mieszkańców i wielu mieszkańców innych krajów postrzega Unię Europejską jak raj i stąd nie ma się co dziwić, że dzisiaj ludzie, którzy walczą o swoje życie, walczą o swoje rodziny, chcą właśnie do tego raju trafić i stąd tak wielkie zainteresowanie właśnie Unią Europejską. I ponieważ czasami też podczas debat dyskutowaliśmy o tym, że może się pojawić taka sytuacja. Niestety nikt nie brał tego na poważnie, nie przygotowaliśmy się. Na pewno nie bylibyśmy przygotowani aż do takiego egzodusu, z którym się spotkaliśmy w tej chwili. Niemniej jednak to był czas na to, żeby się przygotować, żeby analizować sytuację na bieżąco, analizować sytuację i natychmiast podejmować decyzje i przygotować się dobrze do ewentualności tego, co faktycznie się stało. Nie jesteśmy kompletnie przygotowani. Są oczywiście wskazane procedury, jak ma wyglądać przyjmowanie migrantów. No, okazuje się, że kraje, do których w pierwszej kolejności docierają uchodźcy, nie są do tego przygotowani, nie rejestrują ich, nie zabezpieczają jakichś możliwie dobrych warunków, żeby ten proces, który muszą ci uchodźcy przejść, żeby odbywał się w takim cywilizowanych warunkach, ale też trzeba przyznać, że i ci uchodźcy zachowują się skandalicznie. Widzimy tysiące obrazów, gdzie podawana przez zwykłych mieszkańców któregoś z krajów europejskich woda, jedzenie, ubrania są wyrzucane, są deptane. I myślę, że po jednej i po drugiej stronie musimy znaleźć więcej szacunku dla siebie nawzajem i więcej tolerancji dla tego, co się wydarzyło. Oczywiście w najbliższych tygodniach, miesiącach będziemy mieli troszeczkę więcej spokoju, ponieważ zacznie się okres jesienny, zimowy, zaczną się sztormy. Pewnie mniej osób będzie się wybierało w tę podróż. Dzisiaj pani Mogherini zapowiedziała spotkanie i taką poważną debatę z poszczególnymi krajami arabskimi, by problem uchodźców, problem migrantów rozwiązać wspólnie, szukać wspólnego rozwiązania. Oczywiście jakie efekty to przyniesie, zobaczymy w przyszłości. Dzisiaj musimy rozwiązywać to, co dziś nas spotkało.
Pani profesor, czy pani nie widzi takiej kalki, którą można porównać do tego, co działo się kilka lat temu, gdy to Polacy uciekali z naszego kraju, między innymi przez Austrię, gdzie były obozy dla przesiedleńców i okazuje się, że wtedy ten problem był troszeczkę inny, ale też większy, ponieważ dużo Polaków właśnie przez Austrię próbowało się dostać do Niemiec i wychodzi na to, że w zasadzie nie wyciągnęliśmy jako kraje już Unii Europejskiej, mówię teraz tak ogólnie, żadnych wniosków z tamtych sytuacji, bo chyba uznaliśmy, że jednak Unia Europejska jest na tyle dużym organizmem, że nawet poradzi sobie z taką liczbą uchodźców, ale z drugiej strony chyba faktycznie nikt się nie spodziewał, że to będzie aż tak duża skala.
Ja muszę pan powiedzieć, że mnie bardzo denerwują te porównania. Ja zgadzam się na to, żebyśmy porównywali tamtych sytuacji, mimo że to też była wielka pomoc, to był wielki szacunek, wielka tolerancja i rzeczywiście bardzo mocno skorzystaliśmy z tego. My dzisiaj jesteśmy w innej sytuacji. My jesteśmy w sytuacji, kiedy mieszkańcy krajów, w których jest wojna, walczą o swoje życie, walczą o swoje rodziny, ale musimy też pamiętać, że wśród nich większość to są muzułmanie, to są ludzie, którzy mają świadomość, że swoje życie oddają w ręce Allaha i to Hezbollah będzie decydował o tym, czy przeżyją, czy nie przeżyją, i bardzo często w sposób niefrasobliwy, nieodpowiedzialny całe rodziny pakują na łódki, które no, nie mają szans na to, żeby przepłynąć morze. I to są ludzie o zupełnie innej religii, zupełnie innej mentalności. I do nich, do przyjęcia ich musimy się znacznie lepiej przygotować, w sposób bardziej odpowiedzialny. Natomiast w poprzednich latach, raz, że nie były to aż tak masowe wyjazdy, dwa, osoby, które wyjeżdżały, miały bardzo dużo pokory, tolerancji i miały świadomość, że podejmując decyzję, iż chcą wyjechać do innego kraju, muszą przyjąć prawo, warunki, kulturę tego kraju. Natomiast tu czegoś takiego nie mamy, stąd to przygotowanie, które jest potrzebne na sytuację, w jakiej znaleźliśmy się dzisiaj, wymaga znacznie więcej i tej tolerancji, tego podzielenia się z osobami potrzebującymi musi być znacznie więcej.